Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I my przechodzimy do kolejnej rozmowy, chociaż to pytanie, tak dramatyczne, które zawisło, nie pozwala mi tak płynnie przejść do innego tematu. Na naszych łączach Sławomir Jastrzębowski, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry.
Słyszę pana redaktora, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nie, mam nadzieję, że państwo też mnie słyszą.
Chociaż słyszymy, jakby pan redaktor miał taką ciężką chrypę, zaraz to będziemy poprawiać, tak trochę pan redaktor słyszeliśmy, jakby był pan Lordem Vaderem i to jeszcze z przeziębieniem trochę, więc będziemy zaraz to naprawiać, żeby ten głos był delikatny jak jedwab u redaktora Sławomira Jastrzębowskiego, żeby nie było żadnych kłopotów, a ja tymczasem państwu przypomnę, że słyszymy się dzięki naszym patronom patronite.pl/radiownet. Próba głosu druga. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że lepiej mnie słychać.
Aksamitny głos, to mówiłem, że taki będzie, jak tylko pokręcimy wichajstrem w jedną i w drugą stronę. I tak też jest. Redaktorze, to od tego zacznijmy, gdzie skończył pan profesor, czyli że przed nami jest wojna, że z całego tańca dookoła pokoju na Ukrainie może wniknąć konfrontacja zbrojna, w którą także Polska będzie zaangażowana. Rzeczywiście tak trzeba myśleć, tak trzeba rozmawiać, że po tych 3 latach znowu trzeba się szykować, że być może ta wojna się rozleje szerzej.
Mam nadzieję, że nie. Chciałbym mieć nadzieję, że nie i żywię ją głęboko i oczywiście muszę zdawać sobie sprawę, my musimy zdawać sobie sprawę wszyscy. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Stare, dobre rzymskie powiedzenie. Tyle tylko, że my od wielu, wielu lat, my jako Europa, my jako Polska też, za rządów Platformy Obywatelskiej, my likwidowaliśmy wojsko, likwidowaliśmy jednostki. Co więcej, w ostatnich latach nawet część obowiązków wojska, jeżeli chodzi o pilnowanie jednostek wojskowych, outsourcowano na prywatne firmy ochroniarskie, to jakieś dziwaczne rzeczy. I wydaje się, że czas za czasów Prawa i Sprawiedliwości ta sprawa zaczęła się zmieniać, to znaczy podejście do wojska, uzbrojenie zaczęła się zmieniać, ale my jako Polska, no w ogóle jako Europa, ktoś zwrócił uwagę na to, że mamy amunicji na kilka tygodni, czasem na kilka dni takiej pełnoskalowej wojny, że nie wytwarzamy. Zresztą J.D. Vance w swoim przemówieniu zwrócił bardzo brutalnie uwagę europejskim, szczególnie niemieckim elitom, że zachowują się, to są jego sformułowania, jak osoby niespełna rozumu, kiedy przemysł całej Europy jest zamykany, dochodzi do zamykania fabryk tylko dlatego, żeby oszczędzać. Przecież Ursula von der Leyen była ministrem obrony narodowej, była ministrem obrony narodowej Niemiec, kiedy Bundeswehra upadała, jakby. Zieloni szczególnie mieli swoją rolę tutaj w tym sensie, że mówili, po co nam się zbroić, przecież to jest taki czas. Dochodziło do wielu różnych głupich bardzo sytuacji, kiedy Europejczycy zaczęli myśleć, jak my się rozbroimy, to też rozbroją się inne kraje, to też rozbroją się Rosjanie. No nic takiego się nie stało. Rosjanie zaczęli postrzegać Europę jako słabego gracza. W tej chwili Europa jest postrzegana już nie tylko przez Rosjan, ale przez cały świat jako w zasadzie żaden gracz, więc to, co możemy robić, to, co powinniśmy robić, to oczywiście przestawiać gospodarkę nie na gospodarkę wojenną, ale przestawiać gospodarkę Polski na gospodarkę, która będzie w stanie wytwarzać amunicję. To nie jest proste, ponieważ trzeba od nowa budować często całe fabryki, fabryki broni, fabryki amunicji, fabryki uzbrojenia, a także sprowadzać czołgi, rakiety z innych krajów, samoloty, to się dzieje i myślę, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest tutaj niezwykle ważny. Europa nie przyszykowała się do tej wojny. Europa jest w jakimś dziwacznym odrętwieniu, w jakimś dziwacznym paraliżu. Wydaje się być sparaliżowana przez lobby rosyjskie, które dotarło do i kupowało różnych zielonych i dotarło do tego, do decydentów, żeby w ten sposób żeby w ten sposób działać? No to są ciekawe pytania. Myślę, że być może uda nam się częściowo na nie odpowiedzieć, chociażby dzięki pracy zespołowi Ilona Muska, który obnaża wiele absurdów i obnaża mechanizmy, które widzieliśmy nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, mechanizmy samobójcze dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla Europy.
To przejdźmy do Stanów i na tym, jak Stany patrzą i na swoją własną politykę, ale też na to, jak uprawiali politykę wobec innych i jak ta polityka gdzie indziej wygląda. Jest taka dość ważna instytucja, dość ważny think tank konserwatywny w Stanach, Hudson Institute, i on opublikował wczoraj raport Democracy in Poland, raport krytyczny, nawet bardzo krytyczny, o dokonaniach obecnej koalicji rządzącej w zakresie demokracji. I tak jakby to był wstęp, albo być może wstęp, albo merytoryczna podkładka pod to, jak obecna administracja w Stanach będzie postępować z Donaldem Tuskiem, z obecnym rządem i uznawać go za rząd antydemokratyczny. Ten raport jest i w zakresie mediów, i w zakresie prawa, ale także zasad demokracji niezwykle krytyczny, no, w zasadzie opisując trochę Donalda Tuska już jako kogoś, kto idzie w kierunku autokraty, kto likwiduje opozycję, kto chce zniszczyć polską demokrację.
Właśnie odpaliłem sobie ten raport i będę go po naszym spotkaniu czytał cały. Zapoznałem się z omówieniami, zapoznałem się z kilkoma jędrnymi dość cytatami. Jeden z tych cytatów to taki, że demokratycznie wybrany rząd działa niedemokratycznie, chodzi o polski rząd. Kolejny z cytatów, który utkwił mi w pamięci, to, że cienka czerwona linia została już przekroczona. Wszystkie te rzeczy, które Tusk razem z Bodnarem zrobili, żeby niszcząc wszystkie bezpieczniki demokratycznego państwa, te wszystkie rzeczy zostały dostrzeżone przez Amerykanów i te wszystkie rzeczy zostały odnotowane. Mówię tutaj między innymi, bo od tego się zaczęło, od siłowego, nielegalnego, sprzecznego z prawem przejęcia mediów publicznych, siłowego przejęcia przez państwo Tuska mediów publicznych, siłowego, pod pretekstem kłamliwym, no to jest oszustwo, z którym w dalszym ciągu przez ponad rok mamy do czynienia, oszustwo likwidacji spółek, kiedy wiadomo, że o żadną likwidację nie chodzi, mamy do czynienia z przestępstwem. To jest po prostu przestępstwo i tak zapewne, moim zdaniem, i tak zapewne zostanie sklasyfikowane, kiedy to nie Bodnar będzie rządził prokuraturą, tylko kiedy będzie rządził jakiś prokurator nieuwikłany w wykonywanie poleceń politycznych. Więc między innymi te rzeczy zostały dostrzeżone. Zostały dostrzeżone zmarginalizowanie Trybunału Konstytucyjnego, czy też przede wszystkim nie branie pod uwagę wyroków Sądu Najwyższego. My wszyscy wiemy, a jeżeli nie wiemy, to powinniśmy wiedzieć, że Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych cieszy się, sędziowie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych cieszą się nieprawdopodobnym autorytetem. Oni oczywiście są wybierani przez, wskazywani przez prezydenta, przez różnych prezydentów, ale wskazywani są dożywotnio, co ma zagwarantować działaniu Sądu Najwyższego obiektywizm, właśnie dlatego, że jest to w ten sposób działa, że sędziowie nie muszą obawiać się, że ktokolwiek odwoła ich ze stanowiska. A my w Polsce mamy do czynienia z Bodnarem, który traktuje jedną z izb Sądu Najwyższego jako pełnoprawną izbę i dochodzi do wielu różnych interakcji, o których mówiono z tą izbą, a kiedy izba wydaje orzeczenie, z którym rząd nie chce się zgodzić, to wtedy okazuje się, że pojawiają się jacyś neosędziowie i ku naszemu zdziwieniu, proszę Państwa, neosędziowie, czyli byt, który nie istnieje w polskim prawie, nie istniał i nie będzie istniał, bo albo jesteś sędzią, albo nie jesteś sędzią. Końcowo, finalnie decyduje o tym prezydent Polski, bo to on decyduje, kto jest sędzią. Oczywiście to jest już finalnym. To już jest na samym końcu, po przejściu pewnej procedury. Ale co jest też ważne, przecież Komisja Wenecka, proszę Państwa, komisja, która była niezwykle szanowana przez całą dzisiejszą liberalną, przez liberalną władzę i właściwie była stawiana na piedestale, ta Komisja Wenecka po tym, jak przyjechała do Polski, powiedziała wprost, no panowie i panie, tuskobodnarowcy, nie ma czegoś takiego jak neosędziowie, nie można z tych ludzi, którzy przez lata od 2018 roku wydali dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy orzeczeń, wyroków, nie można tego wszystkiego unieważnić. Tych ludzi nie można nazwać neosędziami czy niesędziami, nie można w żaden sposób ich dyskredytować, bo byłoby to przede wszystkim sprzeczne z waszą konstytucją. Tyle tylko,
że mamy... to tak pisze Komisja Wenecka, ale to jest niedobre myślenie, panie redaktorze. Tak nie wolno myśleć. Wytłumaczy to panu pan...
Nadmierny formalizm czy legalizm, tak?
Tak jest. Bartłomiej Przymusiński to sędzia. Ten człowiek jest sędzią, wydaje wyroki. Wiesz, także członkiem zarządu i rzecznikiem takiego stowarzyszenia sędziowskiego, zdaje się, to jest Justycja, dobrze pamiętam, zaraz...
No tak być.
Tak jest, jest rzecznikiem Justycji i napisał tak, zaślepiona legalizmem Komisja Wenecka zabłądziła. Sędzia pisze, że ktoś zaślepiony legalizmem zabłądził i nie chce uznawać, że władza wykonawcza może odwoływać i wyrzucać sędziów, jak jej się podoba.
Znaczy dla mnie to są absolutnie bolszewicy.
Sędzia. Aktywny. Znaczy
to są, panie redaktorze, dla mnie absolutnie bolszewickie sformułowania i takie sformułowania, jeżeli wychodzą z ust sędziego, oczywiście w moich oczach go hańbią i ktoś taki natychmiast powinien być usunięty ze stanu sędziowskiego, bo on mówi dokładnie coś takiego. Miejmy prawo gdzieś. Róbmy tak, żeby nam pasowało. Ideologia jest ważniejsza od prawa. Polityka nasza, którą chcemy uprawiać, jest ważniejsza od prawa. W związku z tym to się trochę wpisuje też w słowa pani Wrzosek, która, pani prokurator Wrzosek, która skompromitowała się i została skompromitowana przez jeden z tekstów w Wirtualnej Polsce, kiedy okazało się, że część materiałów dotyczących mediów wtedy i tego siłowego przejęcia była przez nią outsourcowana do prywatnej kancelarii, ale to nikomu w niczym nie przeszkodziło. Pani Wrzosek, która już zachowuje się nie jak prokurator, tylko jak rasowy polityk obozu rządzącego, powiedziała, że generalnie to pan Bodnar jest, przekaz był taki, pan Bodnar jest za miękki na te czasy i trzeba byłoby wziąć Romana Giertycha. I wydawało się, że, bo pan Bodnar się nie zgadzał z jej słowami tak dalece, że chciał ją w jakiś sposób ukarać, wydawałoby się, że ją ukarał, ale jednak potrzebował chyba kogoś, kto zajmie się śledztwem dwóch wież, gdzie miałby być podejrzewany Jarosław Kaczyński. I potrzebowano, zdaje się, że ta władza potrzebowała kogoś, kogo nazwałbym czynownikiem bolszewikiem, czyli kogoś, kto nie będzie specjalnie obiektywny. Wiadomo już, że pani Wrzosek nie jest postrzegana jako osoba obiektywna, ale ona doprowadzi to śledztwo do odpowiednich wniosków, nawet bez względu na fakty, bo byłby to, jak to pan redaktor miał, nadmierny prawniczy formalizm, dobrze pamiętam, tak?
Legalizm, zaślepieni legalizmem.
Zaślepienie legalizmem.
Tak, bo teraz prawnicy mają być zaślepieni chyba czymś innym niż legalizmem, przynajmniej tak można wnioskować ze stanowiska sędziego.
To już oznacza, że nie żyjemy w demokratycznym kraju. To już oznacza, że ten pełzający zamach stanu dopełzł na dość wysoki stopień. Oczywiście Polacy mogą się zgadzać czy nie zgadzać z tym, robione jakieś sondaże, że się nie zgadzamy z tym, że jest zamach stanu. Natomiast no, widzimy sami, że ludzie, którzy zostali wykształceni przez polskie państwo i polskiemu państwu mają służyć przede wszystkim w ten sposób, że mają respektować istniejące prawo i to prawo, które nie zostało przez nich wymyślone, tylko przez inną władzę, przez władzę ustawodawczą, przez tę władzę zostało wymyślone i zaakceptowane wielostopniowo, mają to prawo respektować, oni nie chcą go respektować. Nie chcą go respektować, ponieważ w moim przekonaniu są zaślepieni niechęcią, a być może nawet nienawiścią do swoich politycznych przeciwników, których za wszelką cenę należy zniszczyć. I to są rzeczy przerażające, na które tak ludzie z Instytutu z Hudson patrzą i przecierają oczy ze zdziwienia. To jest
piszą, jest cały fragment, nie będę go już czytał, ale o demokracji walczącej i o tym, jak właściwie demokrację rozumie koalicja. Sam raport, przynajmniej to, co ja dostałem, nie jest długi, 24 strony, ale dość drobnym maczkiem w takim dokument, który pewnie gdzieś tam przejdzie w kręgach republikańskich, może dotrze do jakichś urzędników amerykańskiej administracji Donalda Trumpa. To może być kłopot dla Donalda Tuska, dla obecnej koalicji. Nacisk w sprawie łamania praworządności, łamania zasad demokracji z oceanu może być czymś, co będzie stopować zakusy, czy to wobec mediów nielojalnych, czy niekontrolowanych, nie będących na liście strategicznych podmiotów Donalda Tuska, ale też innych działań. To jest tak, że Ameryka zastopuje Tuska.
Ja myślę, że jesteśmy w czasie przed ważnym wydarzeniem. Ten raport to jest uwertura do czegoś, to jest pokazanie, że za chwilę coś się wydarzy i to wydarzy się, myślę, coś ważnego. Otóż my już wiemy, że Ameryka doskonale wie i jeden z najważniejszych ludzi na świecie, J.D. Vance, od roku 2024, od stycznia roku 2024 wie, co się działo w Polsce, bo on sam monitorował tę sytuację i informował o nielegalnym przejęciu przez Tuska mediów publicznych po to, żeby nie przeszkadzały mu w rządzeniu, o siłowym przejęciu mediów publicznych. I już wtedy Vance to wiedział. Amerykanie są świetnie poinformowani na temat tego, co się dzieje w Polsce i moim zdaniem z całą pewnością zareagują. Ten raport to jest taka przedreakcja, to jest tak, jak powiedziałem, uwertura, a wydarzy się coś. Nie wiem, to są delikatne sprawy. To nie jest też tak, że przecież tutaj, nie wiem, zrzucą wojsko na Tuska, ale my już obserwujemy marginalizację Tuska, podobnie jak obserwujemy marginalizację Scholza, gdzie przecież J.D. Vance powiedział, że nie ma sensu się z nim spotykać, bo niby po co, jak za chwilę on nie będzie. My widzimy, że w najważniejszych, czy w niezwykle ważnych momentach polskiej historii, europejskiej historii, kiedy rzeczywiście Donald Tusk powinien brać udział w ważnych spotkaniach, jak chociażby w konferencji bezpieczeństwa w Monachium, to Donald Tusk obiera ziemniaki. I ten obraz, który miał go ocieplić, ten wizerunek, który miał rzeczywiście stworzony nieumiejętnie przez PR-owców Tuska, który miał pokazać jego ludzką twarz, po pierwsze Tuska ośmieszył, a po drugie stał się pewnego rodzaju metaforą jego położenia w tej chwili geopolitycznego. Czyli jego geopolityczne położenie i szacunek do niego, przede wszystkim największego mocarstwa na świecie, to jest właśnie tak: weź Donald, obieraj ziemniaki. Brzmi to dramatycznie i brutalnie, ale tak to wygląda. Tusk będzie poddany ostracyzmowi i oczywiście będą na niego wywierane naciski, żeby przywrócił sytuację do norm demokratycznych, a normy demokratyczne to przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny musi być, wyroki Trybunału Konstytucyjnego muszą być respektowane, bo tak chce polska konstytucja. Trybunał Konstytucyjny, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą dostawać pieniądze, a nie tak jak to jest w konstrukcji budżetu sporządzonej przez Tuska, że ci ludzie nie mają z czego żyć, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego, bo się Tuskowi tak podoba. No to są działania małego dyktatorka, a mówię małego, bo tak jak mówię, Tusk stracił poparcie nie elit europejskich, bo elity europejskie w tej chwili są przerażone i nie wiedzą jeszcze, co mają robić. Ursula von der Leyen chce kontynuować dzieło Zielonego Ładu, tylko że tak się kontynuować nie da, bo już liderzy europejscy zdają sobie sprawę, że kontynuacja tego oznacza wysadzenie wszystkich rządów europejskich w powietrze przez ludzi, którzy po prostu są okradani Zielonym Ładem. Ten Zielony Ład służy do tego, żeby ich określić. A to jedna z wielu rzeczy. Ten wiatr zmian, który wieje w Europie, myślę, że przewróci nie jeden rząd.
pytanie, czy przewróci obecną koalicję rządzącą. To jeszcze na sekundę, bo po Monachium, także to nie Radia Wnet, zajmujemy się tą dużą polityką, kwestią bezpieczeństwa Ukrainy, wojną, co właściwie wyniknie z tych negocjacji, z tej działalności Donalda Trumpa i jego administracji wobec Putina, wobec Rosji, wobec naszego regionu. Trochę zapominamy, mniej mówimy o polskiej polityce, a tu się dzieją też ciekawe rzeczy. Wiem, że pan redaktor trzyma rękę na pulsie polskiej polityki. Szymon Hołownia deklaruje, że musi pokonać w wyborach Sławomira Mentzena. Ten drugi powoli zbliża się do 20%, a ten pierwszy spada poniżej 5 punktów procentowych poparcia w sondażach. No i jest tak, że nawet abstrahując od kwestii zachowania zasad demokracji, państwa prawa i krytyki ze Stanów Zjednoczonych działalności Tuska, że to wewnętrznie się rozleci. Szymon Hołownia chce być marszałkiem chyba na całą kadencję, ma zrezygnować w październiku, jak przegra, jaka będzie jego rola, że to wszystko powoduje, że ten układ się staje coraz mniej stabilny i na tym nie PiS korzysta, tylko wydaje się, że korzysta Konfederacja, która wyrasta na trzecią, a nawet za chwilę może i drugą siłę w polskim parlamencie.
Sytuacja jest o tyle w tej chwili skomplikowana, że chociaż Tusk rządzi rzeczywiście i wydaje polecenia i zajmuje się przede wszystkim tym, żeby niszczyć PiS, żeby PiSowi odebrać pieniądze, żeby PiS pognębić, żeby jakiegoś PiSowca złapać, żeby jakiegoś PiSowca aresztować, żeby wyrzucić w tej chwili panią z CBA, która miałaby być łączona z PiSem, tym się zajmuje Tusk, natomiast Tusk nie za bardzo może zająć się innymi sprawami, bo jest blokowany przez różnych ludzi, przede wszystkim przez PSL, właśnie przez szczątkową partię, ale jednak Szymona Hołowni, no i przez lewicę. W ministerstwach nie są podejmowane żadne decyzje, menadżerowie nie rządzą, bo nie wiedzą, jak mają rządzić. Nie ma żadnej wspólnej polityki spójnej i wspólnej polityki gospodarczej, bo jaka może być polityka teoretycznie wolnorynkowych liberałów z twardą lewicą? No żadna nie może być, na przykład. Więc to się oczywiście może rozlecieć. Już tak jak rozlatuje się wizerunek samego Hołowni, który, jak pamięta pan redaktor, miał ponad 40% zaufania i wydawałoby się, że jest to naprawdę twardy kandydat na stanowisko prezydenta. I okazało się, że ten człowiek się skompromitował w ciągu zaledwie kilku miesięcy całkowicie, nawet nie uległością, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, i nie tym, że właściwie wykonywał wszystkie polecenia Donalda Tuska, tak się wydaje, z tymi immunitetami i tak dalej. Donald Tusk zachował czyste ręce. Trudno mówić o trzeciej drodze, skoro wykonuje się polecenia. Pustosłowie, bo to jest pustosłowie, ten potok słów, który wypływa z ust Hołowni, jest pusty, tam nic nie ma. I to jest rzeczywiście tylko show. To się Polakom nie podoba, to się Polakom nie spodoba.
Ale z drugiej strony może ta koalicja rządzić, kiedy nie ma trzeciej drogi, bo ona rządzi, ona istnieje dzięki temu, że jest trzecia droga, że jest Szymon Hołownia, Kośniak-Kamysz, a kiedy oni poczują, że im się osuwa grunt spod nóg, to są dla stabilności.
Dwie rzeczy w tej chwili spajają te koalicje. Po pierwsze niechęć do PiSu, a po drugie ministerialne stołki i stołki w spółkach Skarbu Państwa. To spaja tę koalicję. Innego spoiwa czy innych spoiw nie ma, po prostu nie ma. Teraz pytanie, czy gdyby okazało się, że tak, 18 maja, czy też w drugiej turze jednak nie wygrywa Rafał Trzaskowski, to czy okaże się, że to wszystko może się posypać? Może się posypać. A czy posypie się na pewno? Nie wiem. Wydaje mi się, że presja Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek jest to presja obcego mocarstwa na niezależną, suwerenną Polskę, jednak może być bardzo skuteczna i może doprowadzić wielu polityków do tego, że nieco przeformułują swoje miłości polityczne, tak bym to nazwał. Więc wiele bym się spodziewał z tego, co może się wydarzyć. Natomiast my powinniśmy dbać o to, żeby nie dopuścić do deindustrializacji Polski. Trudne słowo?
Trudne.
I żebyśmy rzeczywiście się zbroili, ponieważ jak się nie będziemy zbroić, to nie będziemy mogli skutecznie odstraszać Rosji, a byłoby dobrze, żeby im się nie opłacało na nas napadać i byłoby dobrze, żeby ten idiotyczny plan porzucenia Polski w pierwszych dniach połowy Polski jednak nie wszedł w życie i żeby był troszeczkę inny plan, a nie ten, który pokazał
mi. Czy obecny premier jest w stanie na tyle zmieniać swoje plany, żeby inne były plany teraz niż były lat temu 9? To zobaczymy. Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, publicysta, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Takie rozmowy w takiej formie, tak długie i treściwe, są możliwe tylko dzięki temu, że są patroni Radia Wnet, patronet.pl/radiownet. Patronom bardzo dziękuję, bo u nas nie ma w radio reklam, utrzymujemy się przede wszystkim dzięki Państwu. Nie ma u nas pomocy zagranicznej, czy tej amerykańskiej, czy tej rosyjskiej. Nie futrują nas pieniędzmi z zewnątrz, utrzymujemy się dzięki Państwu. patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Teraz serwis informacyjny, a zaraz potem wracamy. Pewnie za chwilę się pojawi Cezary Gmyz na antenie, więc to kilka minut i Odyseja popłynie dalej.